Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Wracamy do naszej rozmowy dzisiaj o organizacjach pozarządowych, a dokładnie o współpracy pomiędzy organizacjami a czy zarządem województwa, urzędem marszałkowskim, ale także poszczególnymi samorządami. Pani Doroto, pani często mówi, bo skupiliśmy się na tych kwestiach finansowych, a mi utkwiło pani zdanie, kiedy mówiła pani o tym, no pieniądze pieniędzmi, ale jednak często ta wiedza jest, wydaje się być kluczowa, bo są takie organizacje, które może i prężnie działają, ale w takim małym kręgu, tak? Gdzieś tam te informacje związane z możliwością naborów, z możliwością startowania w różnych konkursach albo nie dociera, albo po prostu nie ma możliwości, nie ma ludzi, którzy wsparliby taką pojedynczą organizację.
Albo nie ma czasu. To rzeczywiście tutaj ta wiedza będzie się przekładała na pieniądze, natomiast najpierw trzeba mieć te informacje, tą wiedzę. To kosztuje
najwięcej. I człowieka, który napisze projekt na przykład.
Dokładnie tak. Ponieważ wiele organizacji w naszym województwie tak naprawdę ma trudność w poruszaniu się w różnych źródłach informacyjnych. Stron internetowych, portali, różnych newsletterów, pełnomocników, osób, doradców jest wielu. Natomiast w tym gąszczu rzeczywiście organizacjom trudno po pierwsze ocenić, na ile te informacje są dla nich przydatne, która rzeczywiście jest najważniejsza dla tej konkretnej organizacji. I często organizacje mówią, że brakuje takiego jednego miejsca, czy internetowego, czy papierowego, gdzie dostaliby pewną zebraną wiadomość wspólną, ważną dla całego sektora. O konkursach, o zmianach,
no to jest
o prawie.
Portal.
Portal może rozwiązywać takie problemy, natomiast rzeczywiście on musi żyć wkładem i wysiłkiem dwóch stron. I organizacji pozarządowych, i samorządu. Dla niektórych być może niestety, ale ja zawsze będę mówić o tym, że ta współpraca wymaga wysiłku dwóch stron. Nie może być tak i nie dojdziemy do porozumienia, do rozwoju tego dialogu, jeżeli to będzie jakby nierównomiernie rozłożone. Bardzo często spotykamy się z tym, że pewne informacje no jednak muszą być zweryfikowane przez jedną i drugą stronę. Żeby na portalu pojawiły się dane dotyczące organizacji pozarządowych, to ta organizacja pozarządowa musi to zgłosić. I odwrotnie. Jeżeli samorząd planuje coś ważnego z punktu widzenia współpracy w najbliższym roku czy dwóch lat, to też musi taki sygnał wysłać. I to jest współpraca niefinansowa, wzajemne informowanie.
Ale pamiętam,
się.
Poza portalem też był, to chyba było w trakcie podsumowania tego projektu, o którym na początku mówiliśmy, była taka idea powstania jednego ośrodka, tak, albo oddziałów w miastach powiatowych, gdzie organizacje pozarządowe miałyby szansę zdobywać tego typu informacje.
Tak. To właściwie tym tematem przewodnim jest Regionalne Centrum Organizacji Pozarządowych. Zadanie, które funkcjonuje w wielu samorządach w całej Polsce, bo mówimy i o miejskich centrach organizacji pozarządowych, i o gminnych, i o tych regionalnych, które tak naprawdę są takim punktem zbierania informacji, pomocy, doradztwa, również pomocy finansowej. To może być pomoc w rozliczaniu projektów, pomocy księgowej, takiej czysto organizacyjnej. I rzeczywiście pracując w tym projekcie, to też taki efekt dodany, gdzie i urzędnicy i strona pozarządowa pracowała nad pewnymi mechanizmami współpracy. Bardzo ważną rzecz określiliśmy w tych standardach funkcjonowania RCOP-u, Regionalnego Centrum, że nie można skupiać się tylko i wyłącznie na mieście wojewódzkim.
No właśnie, bo na ile jest tak, że te organizacje, które funkcjonują w Opolu albo wokół Opola, one jeszcze sobie radzą, to znaczy ten dostęp do informacji jest, natomiast im dalej od Opola, tym jest po prostu gorzej.
Jest trudniej. Może nawet nie gorzej, ale trudniej dostać pewną informację i dlatego...
Co wcale nie oznacza, że te organizacje nie działają prężnie, tak?
I że nie mają potencjału, bo potencjał mają ogromny. Bardzo często, ja też mówię jakby za organizację, którą reprezentuję, czyli OCWiP, my jeżdżąc na różne spotkania i takie informacyjne i doradcze, bardzo często na nowo odkrywamy jakiś powiat, jakąś miejscowość, jakąś malutką wioskę, czy mniejszą gminę, gdzie nagle okazuje się, że niestety nie wiedzieliśmy, że w między tak zwanym czasie powstało wiele nowych organizacji, że to są organizacje, za którymi stoją bardzo aktywne osoby, bardzo prężnie działający liderzy społeczni, ale nie wiemy o nich, po prostu o nich nie wiemy. Dlatego te spotkania, ja wiem, że niektórzy mają przesyt konferencjami, ale naprawdę ten czas konferencyjny, warsztatowy i też taki czas już poza tą częścią oficjalną, on sprzyja temu, że ci ludzie się poznają, później piszą razem projekty, później już mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów, ale dużym problemem, jeszcze to chciałabym powiedzieć, jest niestety też zasób czy nowe członkostwo w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, tak, bo tutaj mamy do czynienia z członkami. Wielu liderów opolskich organizacji pozarządowych mówi o tym, że właściwie mają pewną stałą bazę członków zarządu, wolontariuszy, a nie pojawiają się nowe osoby.
Czyli ten brak otwartości, tak?
To jest smutny sygnał. Trudno powiedzieć, czy to jest brak otwartości. Być może nie ma na razie mechanizmu, pomysłu na to, jak zachęcać nowe osoby do angażowania się w pracę stowarzyszeń, ale z drugiej strony powstają nowe, czyli jednak ten potencjał i chęć w ludziach jest. Natomiast wiele organizacji starszych, już takich bardziej doświadczonych, dłużej działających na rynku, ma z tym kłopot. Jak przekonać na przykład młode osoby do angażowania się w sektor pozarządowy, w tą pracę społeczną? I tutaj się pojawia też pewna trudność dialogu międzypokoleniowego. My o nim mówimy, czy na Radzie Pożytku, czy w Radach Seniorów. Mamy pewne bloki. Jest Rada Seniorów, jest Rada Młodzieżowa, w tym wszystkim gdzieś jest jeszcze Rada Sportu, Rada Działalności Pożytku Publicznego, natomiast bardzo ważne, żeby też samorząd, każdy jeden w Polsce wspierał, animował współpracę między tymi podmiotami, żeby na przykład pomagać w tym dialogu międzypokoleniowym.
Żeby nie było tylko tak międzysektorowo albo z podziałem na wiek, ale żeby współpraca lepiej się układała. Ja chciałam Państwu przytoczyć, bo mam wynotowane zagrożenia dla organizacji pozarządowych i nie wiem, na ile one rzeczywiście są trafione i rzeczywiście tymi zagrożeniami Państwa zdaniem są, a może macie swoje, które gdzieś tam warto byłoby wynotować. Po pierwsze, brak zrozumienia idei współrządzenia. Po drugie, zbytnia biurokracja. Po trzecie, oczywiście ograniczenia finansowe. I kolejna sprawa, to ciekawe, powstanie organizacji bez misji, jako tylko formy maksymalnego wykorzystania pieniędzy publicznych, ale jakby nic za tym nie idzie, nic z tego na dłuższą metę nie wynika. Pani pełnomocnik, na ile rzeczywiście tak jest?
To znaczy, ja podpisuję się pod wszystkimi tymi tezami, które zostały zgłoszone, ale dla mnie fundamentalną sprawą dotyczącą tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i tworzenia trzeciego sektora, to jest kwestia edukacyjna. W szkołach za mało uczymy współpracy.
Czyli już na bazie szkół powinny powstawać takie mini organizacje pozarządowe uczniów?
Bardziej rankingujemy niż uczymy współpracy, bo ta współpraca i tworzenie takich naturalnych środowisk już w procesie edukacyjnym pozwalałaby na to, iż w życiu dorosłym w sposób naturalny musimy funkcjonować w grupie. I to spowodowałoby, że te organizacje mogłyby funkcjonować w szerszym zakresie, ale przede wszystkim też jest to kwestia systemu wartości. To, o czym mówiła przed chwilą pani Dorota, w tych małych środowiskach jest cała masa fantastycznych ludzi. Dzisiaj mówimy, że żyjemy w okresie, gdzie jest brak autorytetów. To są właśnie autorytety, to są osoby, które warto pokazywać i jako samorząd chcemy zrealizować jakiś projekt, może jakiegoś wspólnego wydawnictwa, czy jakaś inna forma, nad czym teraz bardzo mocno myślimy i pracujemy, aby pokazywać ludzi bardzo wartościowych, funkcjonujących w różnych, nawet tych małych środowiskach. Bo często jest też tak, że w mentalności polskiej ludzie, którzy bardzo aktywnie działają w organizacjach, w stowarzyszeniach, są postrzegani jako dziwnie zakręceni, nie do końca są akceptowani. Niestety jeszcze w wielu środowiskach tak jest. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o zagrożenia są też takie, iż ze względu na mały dostęp do wiedzy, informacji prawnej, czy tej związanej z finansowaniem organizacyjnym, powoduje, że te małe organizacje, jeżeli nie przetrwają 2 lat, to się często rozwiązują. Natomiast te duże organizacje zaczynają być coraz mocniejsze, czyli zaczyna być też, podobnie jak w innych obszarach życia, globalizacja organizacji. To jest bardzo, bardzo niebezpieczny proces. Oczywiście te duże, prężne organizacje powinny bardziej się federalizować, współpracować ze sobą, niekoniecznie tworzyć bardzo mocnej organizacji kosztem innych. Tak?
Czyli ten duży rozdźwięk pomiędzy tymi zaczynającymi, a tymi już
tak,
dużymi,
dla mnie,
które od dawna i prężnie funkcjonują.
I jeszcze zagrożeniem jest to, że organizacje patrzą często na siebie jako na konkurentów w pozyskiwaniu środków, nie potrafią usiąść do stołu, porozmawiać o swoim potencjale i wspólnie o te środki aplikować. Tu jest jeszcze duży problem.
Panie Piotrze, dla Pana zagrożenia, to te wymienione przeze mnie, te dodane przez Panią pełnomocnik również?
No tak, a czy z jednej strony, okej, młodzież i rzeczywiście wystarczy moim zdaniem zmienić tylko to, nie trzeba tworzyć żadnych stowarzyszeń w szkołach, tylko trzeba dać realną władzę młodzieży. Kiedy w końcu nastąpi to, że w szkołach młodzież miała będzie realny wpływ na to, jak wygląda choćby ściana w ich klasie? Kiedy? Jeżeli o takich rzeczach...
Jeśli dyrekcja pozwoli.
No właśnie. Więc o czym my mówimy? I rzeczywiście, bo my pracujemy głównie z młodzieżą, czy pomagamy odkrywać i rozwijać talenty młodych osób i z tym jest duży problem. Znaczy młodzi ludzie czują, że nie mają wpływu, że to nie od nich wszystko zależy, więc po co mają się angażować w jakieś stowarzyszenie?
Czyli rozumiem, że jeżeli blokada następuje na poziomie edukacji, to ona będzie trwała nadal, tak?
Oczywiście, tak. To jest fundament. Jeżeli nie zmienimy podejścia w tym miejscu, to niestety nic się nie zmieni. Więc nie ma się też co czarować. Jeżeli nie będzie stworzone realne sprawstwo ze strony młodzieży, czyli realny głos, że ja o tym decyduję, czyli nie tylko jak Apple ma wyglądać, albo jakie kwiatki kupimy, albo kiedy jest dzień, gdzie można przyjść nieprzygotowanym. Okej.
To może też jest ważne, ale nie najważniejsze.
Tak, ale że ja widzę, że to, co ja zaproponowałem, co żeśmy wspólnie przedyskutowali, przepracowali, to ma wpływ. Ta ściana dzisiaj jest żółta, a nie jak wcześniej szara.
Pani Doroto, zagrożenia, które pani dostrzega?
Wynotowałam sobie trzy i na nie chciałabym szczególnie zwrócić uwagę. I to jest dokładnie to, o czym rozmawiamy. Brak zrozumienia między tymi stronami, biurokracja i ten ostatni czynnik, powstawanie organizacji, które nie mają misji, albo ta misja jest wątpliwa i od tego chciałabym zacząć.
Bo tak naprawdę, ja tylko pani przerwę, jak patrzy się na organizacje, które formalnie przynajmniej funkcjonują na terenie województwa, to jest ich naprawdę bardzo dużo, ale gdyby skrócić tę listę do tych, które funkcjonują aktywnie, tak, no to wtedy rzeczywiście tych organizacji jest zdecydowanie mniej.
Smutne jest to, że na to nie mamy wpływu, póki co, ponieważ nie ma tak naprawdę, ja nie znam przynajmniej takiego narzędzia i sposobu weryfikacji, czy powstające stowarzyszenie, czy fundacja ma misję, a może inaczej, jak będzie tą misję realizowała, bo jakąś misję ma. Tak, to chociażby jakieś powiązanie z celami statutowymi, dlaczego powstaje i czemu ma służyć ta fundacja czy stowarzyszenie.
Tylko papier wszystko natomiast, zniesie,
tak,
prawda?
Natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak ten podmiot będzie funkcjonował za 3 miesiące czy za 3 lata. I rzeczywiście, myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy, znamy co najmniej kilka, a pewnie w kraju kilkanaście czy kilkadziesiąt takich organizacji, które są taką chwilową gwiazdką, to znaczy powstają, bo jest duży boom na środki finansowe. Ja też jestem do radcą. Ja rozmawiam z różnymi ludźmi i też zdaję sobie sprawę, że często organizacja pozarządowa bywa takim czasem przetrwania jakiegoś kryzysu i potencjalnym miejscem znalezienia pracy. Natomiast ja zawsze wtedy mówię, po pierwsze, najważniejszy cel to jest cel społeczny w obszarze pożytku publicznego. Najpierw cel społeczny, a później dopiero cel w postaci takiej, że z czasem to stowarzyszenie czy ta fundacja może również dać mnie osobiście i innym osobom miejsce pracy. Tak? Taka jest metoda. I z tym jest rzeczywiście duży kłopot. Ale te organizacje też w sytuacji, kiedy nie mają możliwości pozyskiwania środków finansowych, no dla nich będzie taki, myślę, trudny czas. Znaczy w ogóle dla sektora pozarządowego czas, kiedy skończą się środki unijne, my w sektorze o tym mówimy od lat, to będzie największa weryfikacja i test, pewnie trudny dla wielu organizacji, jaki przyjdzie nam zdać, przejść.
Jak przetrwać, tak?
Jak przetrwać. A wystarczy spojrzeć na to, jak funkcjonują organizacje pomiędzy tak zwanym życiem projektowym. Czy one, tak jak pani powiedziała, funkcjonują dalej? Ja sobie nie wyobrażam, że w naszej organizacji nie mogłoby być doradztwa tylko dlatego, że my nie mamy projektu, w którym możemy doradcę zapłacić. My takiego projektu nie mamy od co najmniej kilku lat. A doradztwo w OCVIP-ie jest prowadzone cały czas. Bo to jest nasza misja, to jest nasz
cel. Jak w takim razie, jeżeli pyta, jest konkretne pytanie ze strony organizacji, jak przetrwać, tak, kiedy nie ma naborów, kiedy jesteśmy odcięci od tych środków zewnętrznych, to co pani odpowiada?
Powiem szczerze, nie będę mówić o działalności gospodarczej, mimo że wielu pewnie ciśnie się ten proces na usta, ale on jest
zbyt trudny. Działalność komercyjna,
tak? Działalność komercyjna, działalność gospodarcza, to jest proces, myślę, zbyt trudny dla wielu organizacji pozarządowych i na to się trzeba rzeczywiście przygotować. Natomiast Natomiast cały czas myślę, że jest w pewien sposób niedoceniana wartość i darczyńców, i sponsoringu, tej wymiany właśnie z sektorem biznesu. Organizacje pozarządowe nadal próbują jakoś nawiązać tą współpracę. Pewnie czasami też brakuje czasu, żeby profesjonalnie przygotować się do rozmów ze sponsorami, pokazać swoje działanie, pokazać pomysł bardzo konkretny i też konkretną kwotę, której potrzebujemy na to, żeby, może nawet nie używałabym słowa przetrwać, ale żeby dalej funkcjonować i realizować ważne zadania z punktu widzenia społecznego. Tu jest duży kłopot. Myślę, że nam nadal brakuje w sektorze pozarządowym takich umiejętności biznesowych i to wielu liderów i wiele liderek organizacji pozarządowych na to zwraca uwagę. Natomiast chciałabym też zwrócić uwagę na tą biurokrację jako ten kolejny element i też zrozumienie dwóch stron, bo jakby te dwa czynniki myślę, że są bardzo, bardzo ważne. Ja zdaję sobie sprawę, że ta biurokracja w ogóle, którą mamy w naszym kraju, dotyczącym wielu aspektów, ona też jest po coś, tak? Jedni mówią, że ona daje taką możliwość mniejszej liczby błędów, weryfikowania różnych sytuacji kryzysowych, dobrego gospodarowania finansami, chociaż tu też są zdania podzielone. Natomiast jeżeli rzeczywiście porównujemy sposób rozliczania chociażby dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Polsce, a jak to wygląda w wielu innych krajach Europy chociażby, to myślę, że my nadal musimy się uczyć tego zaufania. Ja przyznam szczerze, mnie osobiście bliskie jest cały czas rozliczanie jednak za efekt, niezależnie jaką drogą do tego efektu dochodzimy. I myślę, że pewnie za kilka lat dotrwamy do tego, żeby efekt był najważniejszy, niezależnie czy my 600 zł na przykład przeznaczymy na dojazdy, czy 2,5 tysiąca na bibułę kolorową, bo akurat była taka potrzeba. Ale i tutaj jest taki sam efekt, który podpisujemy i do którego się zobowiązujemy.
Jeżeli mówimy o tych naborach i o kwestiach finansowych, ale także wychodząc niejako w przyszłość, to na koniec a propos szkoleń z nowego, to jest nowe narzędzie, tak, e-generator, czyli coś, czym muszą posługiwać się organizacje pozarządowe niejako, żeby móc aplikować ośrodki i startować się w konkursach.
To prawda. Po raz pierwszy od 2006 roku wszystkie te organizacje, które będą aplikowały ośrodki wojewódzkie, będą musiały aplikować poprzez e-generator. I myślę, że ten e-generator będzie dla nich przyjazny.
Ale to nie jest dodatkowa przeszkoda dla organizacji?
To znaczy wszystkie organizacje, które w ogóle chcą aplikować o środki zewnętrzne, muszą aplikować głównie w generatorze, więc tak naprawdę jest to już wymóg, który za chwilę będzie warunkiem wszystkich aplikacji. Widzimy, że ten aplikator jest przyjazny dla organizacji, bo prowadzi krok po kroku i potrafi również tak poprowadzić, że eliminuje możliwość wyeliminowania organizacji pod względem formalnym. I było jedno szkolenie, cykl dla pracowników, którzy będą oceniać wnioski, natomiast bardzo ważne jest, aby organizacje były przeszkolone w tym temacie.
Znaczy jednym słowem, każda organizacja, która chce startować, chce starać się...
Jest nieodpłatnie przeszkolona. Mhm.
Musi przejść takie szkolenie.
Powinna. I myśmy bardzo mocno tutaj proponowali ten pierwszy termin, gdzie zgłosiło się ponad 70 organizacji. Myślę, że były zadowolone z tego szkolenia, mogły na bieżąco zadawać pytania dotyczące tych poszczególnych etapów wprowadzania swoich danych. Natomiast w dniu 10 listopada o godzinie 12:30 będzie ponowne szkolenie dla organizacji, które w poprzednim terminie nie mogły bądź nie skorzystały, jak również dla pracowników urzędu. Będzie to szkolenie odbywało się w Urzędzie Marszałkowskim w sali imieniem Znaku Rodła. Zapraszamy serdecznie i apelujemy do tych organizacji, które jeszcze nie przeszły takiego szkolenia, aby przyszły, dowiedziały się, zapytały i myślę, że nie będzie to dla nich trudność.
Apelujemy i zapraszamy i będziemy na antenie Radia Doksa przypominać, obiecuję. A dzisiaj już musimy kończyć, zatem stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie i dyskusję. Pani Barbara Kamińska, pełnomocnik marszałka do spraw organizacji pozarządowych. Dziękuję bardzo. Pani Dorota Piechowicz-Witoń z Polskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz pan Piotr Koziol, Fundacja Kwitnące Talenty. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.